Gościem aktualności dnia jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, Cezary Michalski z Krytyki Politycznej nawołuje do przemocy w stosunku do jednego z polskich ekonomistów, profesora Krzysztofa Rybińskiego. Tu cytat także dla informacji słuchaczy. Jeśli Rybiński rzeczywiście jest dla współczesnego kapitalizmu reprezentatywny, wówczas będę musiał powrócić do dziecięcych fascynacji grupą Bader-Meinhof. Tyle, że pierwszym i na razie jedynym bankierem, którego zamknę w samochodowym bagażniku, będzie właśnie Rybiński. I dalej pisze pan Michalski. Przynosi on bowiem wstyd nie tylko kapitalizmowi, z natury nieco bezwstydny, nie tylko kaście ekonomistów i bankierów, jak wyżej, ale właściwie całemu ludzkiemu gatunkowi, do którego ja także należę, więc za Rybińskiego, chcąc nie chcąc, też muszę się wstydzić. I dodaje, że w starożytnym polis Rybiński w najlepszym wypadku zostałby wygnany, a w najgorszym zabity. Nikt by się z takim dziadem nie bawił w degradację do niewolnika, pisze Cezary Michalski. Z Krytyką Polityczną to nie pierwsze tego typu teksty, nie pierwsze tego typu przypadki, że przypomnę marsz 11 listopada, panie redaktorze.
No, ja bym cofnął się w czasie jeszcze głębiej. Pan Cezary Michalski był kiedyś znacznie mądrzejszy, a na jego osobie sprawdza się takie stare przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. No, z przykrością stwierdzam, bo kiedyś nawet go lubiłem, że im starszy się staje, tym bardziej głupieje, ale to pewnie ze względu na towarzystwo, w jakim się tam obraca. Przede wszystkim pan profesor Rybiński nie jest postacią typową, przynajmniej dla polskiego kapitalizmu, ponieważ polski kapitalizm ma charakter taki kompradorski. Tam w polskim kapitalizmie bardzo dużo jest socjalizmu, a w każdym razie takiego, to jest kapitalizm skorumpowany, taki sterowany z zewnątrz przez tajne służby. Podczas kiedy, o ile znam poglądy profesora Rybińskiego, on jest rzeczywiście wolnorynkowcem i raczej z tego, co wiem, to chciałby wyzwolić kapitalizm z tych właśnie pęd socjalistycznych. To się najwyraźniej panu z Krytyki Politycznej, panu Michalskiemu, Cezaremu, nie podoba, bo domyślam się, że chciałby jeszcze więcej socjalizmu w Polsce. No, ale to ta furia, z jaką zaatakował profesora Rybińskiego, przynosi zaszczyt nie Cezaremu Michalskiemu, tylko profesorowi Rybińskiemu, bo to znaczy, że Cezary Michalski i to towarzystwo całe spod ciemnej gwiazdy uważa takich jak profesor Rybiński, ludzi takich jak profesor Rybiński, za osoby dla ich planów, dla socjalizmu groźne. To jest wielki komplement pod adresem profesora Rybińskiego. Ja na miejscu profesora bym się o to nie obrażał, bo wszystko zależy od tego, no każdy człowiek ma jakichś wrogów i jeżeli wrogowie krytykują mnie, no to ja bym był zadowolony. Gorzej by było, gdyby wrogowie mnie chwalili, gdyby wrogowie mnie zaczęli chwalić, to bym się zaczął martwić, że robię coś złego. Natomiast jak wrogowie mnie krytykują, no to znaczy, że jest wszystko w porządku, że tak trzymać. A swoją drogą to widać wyraźnie, że środowisko krytyki politycznej, bo rozumiem, że Cezary Michalski wyraża poglądy typowe dla tego środowiska. Środowisko krytyki politycznej to są ludzie potencjalnie groźni. Oni tylko teraz sprawiają wrażenie niegroźnych, bo nie mają władzy. To ilustruje takie stare polskie przysłowie ludowe, że nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła. Otóż dać tym ludziom władzę, to wszystkich nas powyżynają, tak samo jak to robił w przeszłości Józef Stalin. W związku z tym to są wściekłe psy po prostu. I należy, ja bym im się bardziej przyjrzał. Jestem zwolennikiem wolności słowa wprawdzie, ale jeśli zaczyna to przekraczać, przestaje to być opiniami, a staje się nawoływaniem. W przypadku Cezarego Michalskiego to nie akurat, bo on zresztą jest człowiekiem, że tak powiem, mocnym w gębie i niegroźnym. Ja go trochę znam, więc to jest, w jego przypadku to są takie pogróżki impotenta, ale...
Ale jeśli te pogróżki, panie redaktorze, trafią na podatny grunt, że przypomnę polityczne morderstwo w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości jakiś czas temu, no to może się okazać, że ktoś z tych zapowiedzi o tym, żeby zabić, żeby zamknąć w samochodowym bagażniku, że to jest jakaś ujma dla rodzaju ludzkiego, profesor Krzysztof Rybiński, może zrobić z tego po prostu coś, czego nikt teoretycznie by się nie spodziewał po zwykłym tekście prasowym.
Proszę księdza, proszę ojca szaleńców, w każdym społeczeństwie zawsze jest pewien odsetek i to nie ma co nad tym strasznie tam się rozwodzić i nie ma co się tego bać. Natomiast jeszcze raz powtórzę, środowisko krytyki politycznej to jest środowisko neobolszewików i uważam, że no, nie należy mu pobłażać. Dlatego, że tam są ludzie po prostu, którzy są chorzy na polityczną wściekliznę. Przypomnę tylko z tego samego kręgu, z tego samego środowiska syn pani wicemarszałek Wandy Nowickiej. No przecież to jest człowiek wyraźnie cierpiący na polityczną wściekliznę i potencjalnie niebezpieczny. Jak to pisał Czesław Miłosz, wariat na swobodzie największą klęską jest przyrodzie, a to są ludzie, którzy wyznają ideologię zbrodniczą i tymczasem są hołubieni przez władzę, są uważani za nadzieję polskiej lewicy. No wydaje mi się, że to ta wypowiedź Cezarego Michalskiego dobrze, że się ukazała, dlatego że to jest pierwsze poważne ostrzeżenie przed tym środowiskiem, przed recydywą bolszewizmu w Polsce.
Panie redaktorze, przemoc, czy wezwania do przemocy, czy tego typu teksty, no z gruntu totalitarne, kiedy pisze się o tym, że ekonomista przynosi wstyd całemu ludzkiemu gatunkowi, no to jest tekst żywcem wzięty z podręczników, które zajmowały się propagandą totalitarną. A więc przemoc jakoś coraz częściej przewija się wokół krytyki politycznej. Przypomnijmy chociażby właśnie ten 11 listopada, święto narodowe niepodległości Polski w kawiarni krytyki, zresztą w świetnym punkcie w centrum miasta, któremu władze Warszawy po preferencyjnych warunkach dały możliwości funkcjonowania. To tam znaleziono kastety, pałki, choć krytyka polityczna się do nich nie przyznaje. To tam schronili się lewacy. To wreszcie niemiecka Antifa, choć temu krytyka znowu też zaprzecza, przyjechała do Polski, by uczyć, czy oduczyć polskich patriotów faszyzmu, jak to mówiła.
No właśnie to jest problemem. Nie to, że Cezary Michalski pisze głupstwa, ponieważ Cezary Michalski jest, no, kompetencje Cezarego Michalskiego w zakresie ekonomii są bardzo niewielkie, w związku z tym nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby przywiązywać wagę do jego opinii na ten temat. On może się wypowiadać, nie wiem, na temat panienek albo tam czegoś, bo to mniej więcej na tym się zna, chociaż też powiedziałbym, że jest winny temu, że w Polsce pojawił się feminizm, ale też mniejsza o to, mniejsza o ten wątek. Natomiast problemem jest widoczne wsparcie, jakiego doznaje ze strony władz państwowych i samorządowych to środowisko neobolszewickie z krytyki politycznej. To są stalinięta w trzecim pokoleniu już. Część działaczy to są po prostu wnuki ubowców i jest to pewna kontynuacja tego i dopóki tej pępowiny, ta pępowina nie zostanie przecięta, no to ten jad się będzie sączył i zatruwał atmosferę społeczną i moralną w Polsce.
No właśnie, skąd panie redaktorze to, że krytyka polityczna tak szerokimi drzwiami wpuszczana jest chociażby do systemu edukacji? Skąd ta promocja medialna środowiska krytyki politycznej? Skąd to się bierze, że również władze państwowe z Ministerstwem Kultury przekazują ogromne środki na to środowisko?
Że środowisko krytyki politycznej wychodzi naprzeciw dominującej ideologii, jest tutaj środowiskiem forsującym na terenie Polski ideologię polityczną, jaka dominuje, czy już obowiązuje nawet w Unii Europejskiej. Ideologię marksizmu kulturowego, czyli tak zwanej politycznej poprawności. To jest... Jak zauważył słusznie pan profesor Wolniewicz, komunizm nie upadł, komunizm tylko się przepoczwarza i właśnie to jest nowa forma, ta ideologia, ta formacja, którą właśnie w Polsce przedstawia krytyka polityczna, to jest to nowa postać bolszewizmu, który, jak powiadam, tylko teraz wydaje się nieszkodliwy, to są tam tacy młodzi ludzie, którzy tam sobie coś robią, natomiast jeśli tylko pozwolić im się rozwinąć nadmiernie, no to staną się bardzo niebezpieczni. Ich te szczebioty dotychczasowe przemienią się w ryk. Także trzeba temu zawczasu położyć kres i warto się temu, no mówię, dobrze się stało, że Cezary Michalski się wygłupił, ponieważ dzięki temu opinia publiczna może się zorientować, z czym ma do czynienia. Nie trzeba czekać, aż Stalin nas zacznie, ten jakiś nowy Stalin nas zacznie mordować, tylko trzeba, że tak powiem, niebezpieczeństwo zlikwidować w zarodku. A ci wszyscy, którzy, tak jak pani Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, hołubią to środowisko, powinni się opamiętać jak najszybciej, bo to naprawdę potem będzie za późno.
Panie redaktorze, no właśnie, do krytyki politycznej, do tego typu ugrupowań, stowarzyszeń, pism, czasopism płynie rzeka, szeroka rzeka pieniędzy, a z drugiej strony prawicowe pisma muszą walczyć o różnego rodzaju dotacje, nieraz coś im skapnie, nieraz nie. Telewizja Trwa musi walczyć o miejsce na multipleksie. Jesteśmy państwem podobno demokratycznym.
Proszę ojca, ja jestem przeciwny temu, żeby jakiekolwiek pisma dostawały dotacje, czy to lewicowe, czy prawicowe. Więc uważam, że krytyka polityczna nie powinna być dotowana z pieniędzy podatników. Jeżeli by znalazła sobie jakiegoś zamożnego sponsora, który by z prywatnych pieniędzy ich finansował, to proszę bardzo. Natomiast jest absolutnie karygodne to, że Ministerstwo Kultury jakiekolwiek dotacje przyznaje. Ale mówię, mamy taki system, jaki mamy. Więc...
Ale jeśli ten system już funkcjonuje, panie redaktorze, to powinien funkcjonować chyba w dwie strony.
No, trudno mi się zgodzić, że powinien funkcjonować. Nie powinien funkcjonować wcale. I wtedy by się okazało dopiero... kto jest bardziej, kto wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, bo jeżeli jakieś przedsięwzięcie medialne rozwija się bez subwencji rządowych, bez jakichś grantów, tylko jest oparte na przykład na ofiarności społeczeństwa dobrowolnej, no to znaczy, że to jest potrzebne. Natomiast jeżeli ktoś musi się sztukować państwowymi dotacjami, to ja rozumiem, o co ojcu chodzi, że powinna być symetria, ale ja jestem przeciwnikiem w ogóle socjalistycznych form, jestem przeciwnikiem koncesjonowania mediów, dlatego że jeżeli już wprowadzamy koncesjonowanie, no to mamy potem pana Dworaka, mojego byłego kolegę, który diabli wiedzą, dlaczego teraz czyich rozkazów słucha i postępuje według swojego widzimisię. Nie wolno urzędnikom państwowym, wszystko jedno jak się nazywają, jakie operetkowe instytucje reprezentują, dawać prawa, które są zupełnie niepotrzebne, bo proszę ojca, jeżeli potraktujmy to w parterze, jeżeli jeden człowiek chce powiedzieć coś drugiemu człowiekowi, wszystko jedno, czy bezpośrednio, czy za pośrednictwem telewizji, to dlaczego miałby pytać o pozwolenie trzeciego człowieka, na przykład pana Dworaka? Tylko dlatego, że pana Dworaka zrobiono, Bóg wie za jakie zasługi, przewodniczącym groteskowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której od początku byłem przeciwny, jak tylko powstała, bo właśnie to jest źródło korupcji, to jest źródło ograniczania wolności słowa. I dlatego ta instytucja powinna być jak najszybciej zlikwidowana i koncesje, podobnie jak system koncesyjny, powinien być jak najszybciej zlikwidowany.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo nawzajem.
Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz, publicysta, był naszym gościem. Dziękuję. I uzupełnienie jeszcze tej rozmowy o dane, które zebrał swego czasu Marek Pyza z tygodnika Uważam, że. Otóż od 2008 roku Stowarzyszeniu imienia Stanisława Brzozowskiego, które wydaje krytykę, miasto Warszawa przekazało 475 tysięcy dotacji. Do tego należałoby doliczyć preferencyjną stawkę na najem lokalu Nowy Wspaniały Świat w centrum stolicy. To jest tylko 12 zł za metr kwadratowy, ale najhojniejsze wsparcie lewacka organizacja znalazła w resorcie Bogdana Zdrojewskiego. Ministerstwo Kultury tylko w zeszłej kadencji przekazało krytyce 1 272 361 zł, w dużej części poprzez podległy ministerstwu Instytut Książki. Resort Pracy, proszę państwa, w 2007 roku przekazał 57 700 zł, dwa lata później już 499 100 zł. I oczywiście stowarzyszenie dotują też resorty nauki i edukacji. Dofinansowania miejscowym klubom krytyki udzielają także samorządy, między innymi, jak czytam w tym artykule, województwa śląskiego, Gdańska, Poznania i Łodzi, a Państwowy Instytut Sztuki Filmowej corocznie przekazuje po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście wszystkie dotacje przyznawane są w ramach oficjalnych konkursów i w ramach tych konkursów wygrywa krytyka polityczna. To może tyle na ten temat. Refleksje także pozostawiam państwu.